Dzień dobry, kłanię się nisko państwu, witam serdecznie mojego gościa, profesor Ryszard Legutko, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Wpływowy eurodeputowany. Czy polska polityka europejska zmieni się po tym, jak Konrada Szymańskiego zastąpił Szymon Szynkowski Welsenk?
No myślę, że nie zmieni się zasadniczo, no bo jest ten sam premier, ten sam minister spraw zagranicznych, ale jest nowa osoba odpowiedzialna za politykę europejską, także myślę, że będzie jakaś nowa jakość. Zawsze jak jest nowa osoba, no to są pewne nadzieje z tym związane. Ale
odkładając nadzieję na bok, to co, jeżeli się nie zmieni, to po co była zmiana? Zmiana na stanowisku ministra.
No to dlaczego pan mi zadaje to pytanie? To jest pytanie do premiera. No nie wiem, może jakieś, bo ja wiem, nowe możliwości związane z nową osobą.
Pan zna Konrada Szymańskiego, był europosłem.
Znam, dobrze znam, tak.
Cenił go pan w roli ministra?
Tak, ja go sam od wielu lat go cenię jako znawcę, dobrego znawcę spraw europejskich. No cóż, no myślę, że starał się jak mógł, żeby ułagodzić nasze stosunki z Unią Europejską.
A to była zła polityka?
To jest dobra, no tylko, że...
No przepraszam, ale akurat Zbigniew Ziobro mówi nie. Szymański był za miękki, nic to nam nie dało, z nimi trzeba twardziej.
Wie pan, no jako ogólna zasada to jest oczywiście dobre, natomiast trzeba, żeby była chęć z drugiej strony także. Otóż tej chęci z drugiej strony nie było. Czy teraz w związku z nowym otwarciem pojawią się nowe możliwości po drugiej stronie? Nie potrafię tego panu.
No, ale Szymon Szynkowski Welsenk nie jest zupełnie nowym człowiekiem. Jest nie tylko posłem Prawa i Sprawiedliwości, ale jest wiceministrem spraw zagranicznych. Był w zasadzie wiceministrem spraw zagranicznych. I teraz pytanie, dlaczego miałoby się coś zmienić w relacjach Polski z Brukselą?
Zawsze jak jest nowy człowiek, zawsze szuka się jakichś nowych kanałów. Proszę mnie nie pytać o przyszłość, bo ja jej nie znam. Może pan
to
mnie pytać o to?
Powiedzieć coś o teraźniejszości, o tym, jak wyglądają w tej chwili relacje Polski z Brukselą. Czy są szanse na to, że nowy minister, ale w tym samym rządzie, odblokuje jakimś sposobem pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy?
Ja, jeśli chodzi o tę kwestię, jestem raczej pesymistą. Znaczy, obserwując z bliska instytucje europejskie i polityków europejskich, jestem pesymistą, ponieważ poszło to wszystko w skrajną partyjność. Partyjność, czyli walka z przeciwnikiem politycznym, a polski rząd jest uważany za przeciwnika politycznego, partyjnego. Komisja Europejska to nie jest instytucja, która jest, że tak powiem, ślepa na kolory partyjne.
No dobrze, oni po prostu nie lubią PiS-u. To nam chce pan powiedzieć.
Chcę powiedzieć to, że Unią Europejską rządzi lewica, która nienawidzi prawicy i wszystkich partii konserwatywnych. Polska, włoska, węgierska, jakakolwiek.
Czyli to o to chodzi tak naprawdę, tylko że Węgrzy potrafią się jakoś lepiej lub gorzej, ale dogadywać z Brukselą. Włosi czy Hiszpanie nie mieli takich problemów jak Polska.
No nie wiem, czy się tak Węgrzy dobrze dogadują z Brukselą, skoro kolejne tam kroki są przeciw...
Mówią teraz o tym, że będą przyjmowali euro, a w związku z tym dostaną pieniądze na ich plan odbudowy.
Panie rektorze, proszę nie sugerować tutaj, że Węgrzy mają jakiekolwiek dobre stosunki
nie,
z Brukselą.
Nie sugeruję.
Bo nie mają.
Profesor
nie
mają, Ryszard mają Legutko, bardzo złe. Profesor Ryszard Legutko jest naszym gościem. Panie profesorze, dobrze. Nawet jeżeli Węgrzy mają złe, to jakby w niczym nie zmienia to naszej sytuacji. Ja chciałbym z pana spytać o inną sprawę, o sprawę, o której mówił prezydent Duda w swoim wywiadzie dla Gazety Polskiej. Sprawę, o której wspominali również inni polscy politycy. Czy w obliczu wojny na Ukrainie w Polsce powinna stacjonować broń atomowa? I cisza zapadła.
Zapadła cisza, bo Cóż mogę powiedzieć? No to jest bardzo trudna kwestia, ale myślę, że trzeba ją jakby rozważać z przychylnością dla tego pomysłu. Ale
co to znaczy trzeba rozważać z przychylnością?
Znaczy każda próba wzmocnienia siły militarnej Polski jest przynajmniej warta namysłu. Ja rozumiem, że broń nuklearna to wiąże się z pewnym ryzykiem, ale w każdym razie...
Ale prezydent mówi, problemem jest to, że nie mamy broni nuklearnej i mówi, że zawsze jest możliwość udziału w nuclear sharing, czyli tym takim właśnie podziale broni nuklearnej, czyli stacjonowaniu. Rozmawialiśmy z amerykańskimi przywódcami o tym, czy Stany Zjednoczone rozważają taką możliwość. Temat jest otwarty. To słowa Andrzeja Dudy.
No i co pan chciał, żebym panu...
Chciałbym, żeby pan wyraził swoją opinię.
I wyraziłem swoją opinię.
Nie,
to znaczy zwiększenia polskiego potencjału militarnego jest dobra. Jesteśmy krajem zagrożonym ze wschodu i trzeba się zbroić. Broń nuklearna to jest także broń, która wywołuje bardzo gorące emocje w społeczeństwie. Także tutaj trzeba postępować ostrożnie.
O sprawach zagranicznych jeszcze porozmawiamy, ale teraz sprawa poniekąd zagraniczna, już mówię. Czy pan kiedyś robił zakupy w Żabce? W sklepie Żabka?
Nie, nie robiłem.
A w ogóle pan robił kiedykolwiek zakupy?
Bardzo często robię zakupy. Żabka jest nie po drodze. Ładnie się nazywa, Żabka jest nie po drodze. Ale następnym razem specjalnie
zwrócę uwagę. Czy uważa pan, że to byłby dobry pomysł, żeby Żabka, która się tak ładnie nazywa, stała się polską, a nawet wręcz państwową firmą? Bo Jarosław Kaczyński powiedział, że to jest dobry pomysł, że trzeba je odkupić, repolonizować, czyli de facto nacjonalizować.
Przedziwne pytania wam zadaje.
A to ciekawe.
Broń nuklearna, Żabka.
A to są wszystko pomysły. Jak nie prezydenta, to prezesa całej Polski. Ja wiem, że oni wpadają na przedziwne pomysły, ale pan się dziwi temu, co politycy pańskiej partii...
Pytania
to
przedziwne z pańskiej strony. Dlaczego ja mam mieć jakąś opinię na temat zakupu
Dlatego,
Żabki?
Że pan jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości.
Ale się i zajmuje czym innym.
I repolonizacja polskich sklepów na przykład będzie wywoływała daleko posunięte reperkusje europejskie.
Repolonizacja w ogóle jest dobra, zważywszy, że tak wiele przedsiębiorstw, firm w Polsce jest obcych, czego nie znajdziemy w innych krajach, prawda?
Dobrze, ale czy należy to odwracać w ten sposób, że się to odkupuje, jako państwo powinniśmy to odkupić?
No jeżeli jest to możliwe, dlaczego nie?
Radio RMF24, Indyria.pl, dam dalszy ciąg pytań, być może również przedziwnych. Panie profesorze, no dobrze, to spróbujmy, bo widzi pan sobie z tego pokpiwa, a to jest pytanie zupełnie poważne. Jeżeli Jarosław Kaczyński coś takiego mówi, to niech pan jemu powie, panowie są na ty, drogi Jarku, postradałeś rozum na przykład, albo drogi Jarku, fantastyczny pomysł. Niemniej jednak, dlaczego pana dziwi to, znaczy Żabka to jest, proszę pana, to są, proszę pana, tysiące sklepów, to jest prawie 16 milionów klientów rocznie. Trudno, żeby to pytanie, a w zasadzie ta kwestia nie interesowała ludzi.
No dobrze, ale ja nie jestem
człowiekiem.
Doradcą
ja to też
pana prezesa Kaczyńskiego od tego typu spraw. Ja mogę doradzać, jeśli chodzi
Sokratesa.
O rzeczy... No również, może przede wszystkim, ale także na przykład w sprawach europejskich, Unii Europejskiej, na tym się znam. Natomiast o Żabce, no nie mogę niczego powiedzieć.
A to nie jest pytanie o Żabkę, przecież nie pytam pana o asortyment, na litość boską.
No nie, ale pytam pani o pewną operację tutaj.
Tak,
każda tego typu
to jest operacja stricte polityczna.
Także jest ekonomiczna.
No ale przecież pomysł jest polityczny.
No pomysł jest polityczny, dlatego panu powiedziałem. No, trudnym jest pan człowiekiem, bo ja mówię prosto.
Ja mówię prosto, a
pan to wykrzywia. To znaczy, jeżeli chodzi o polonizację firm...
Ludzie, to jest cały problem z PiS-em. Oni mówią prosto, tylko wy wykrzywiacie i stąd nie łapiecie.
Nie wy, Mazurek, redaktorze, wykrzywiacie. Ja myślę, Polacy nie wykrzywiają.
Nie, a czy Polacy są fajniejsi, tylko ja jestem niefajny.
Bywa pan fajny, ale czy dzisiaj jakoś panu nie wychodzi?
Nawet nie próbuję chyba. Panie profesorze, dobrze, to w takim razie, skoro Żabka nie jest pańskim ulubionym tematem i pomysły Jarosława Kaczyńskiego, dobrze, niech będzie, ja tam na pańskim miejscu bym tak sobie lekce tego nie ważył, ale niech panu będzie, to ja zadam zupełnie poważne pytanie o zupełnie poważną sprawę. Mianowicie o to, czy Europa wystarczająco pomaga Ukrainie w sprawie dostaw broni, w sprawie finansowania pomocy humanitarnej i wszelakiej dla Ukrainy?
No, oczywiście nie, dlatego że, no też z różnych względów, ale przede wszystkim ta pomoc militarna nie jest wystarczająca. No to jak wiemy, to tylko niektóre kraje, natomiast Unia i te główne państwa unijne są tutaj niechętne, jeśli chodzi o pomoc militarną.
A kto nie chce pomagać Ukrainie?
Wie pan, no, pomagają, ale jakby nie spieszący, ponieważ jest takie przekonanie...
To zupełnie jak krakowscy konserwatyści, oni też się nie spieszą.
Nie wiem, kogo pan ma na myśli.
No, wszystkich w zasadzie was. Was wszystkich trzech.
No więc tak jak panu powiedziałem, no główna broń przychodzi przecież, główna pomoc przychodzi z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych.
No to są państwa nie
należące do Unii. A to są państwa niekoniecznie unijne. Natomiast no, w Unii pada dużo słów. Ostatnio próbowaliśmy uznać Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, ale się nie udało, ponieważ...
A kto był przeciwny?
Liberałowie, socjaliści, komuniści...
I Węgrzy.
Zieloni...
I Węgrzy z pańskiej partii, Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów. No pan tak tam nie patrzy.
Patrzę, bo się bardzo ciekawych rzeczy od pana się dowiaduje, no. że Węgrzy są w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów.
Dobrze, no w każdym razie...
Jestem co prawda współprzewodniczącym tej grupy i jeszcze do przyjścia...
No, mają być. No wie pan dobrze, że zaraz, że trwają cały czas, że cały czas ich kusicie i że chcecie tworzyć sojusz z Orbanem, z Salvinim, ze wszystkimi, no tymi, którzy brukselskiej hydrze mówią nie.
Panie redaktorze, otóż pyta pan, kto był przeciw. No to panu mówię, kto był przeciw. Również niezbyt chętna była Europejska Partia Ludowa, która najpierw się wstrzymała, dopiero później. Zobaczymy zresztą dzisiaj o godzinie 15:00 rozpoczęcie obrad, sesja Strasburgu. Kolejny wniosek będzie złożony i zobaczymy.
Pytałem o pomoc Ukrainie tak naprawdę, bo to jest pomoc, która... że formalnie wszyscy chcą pomagać Ukrainie, ale jak przychodzi do konkretów, to Belgowie nie chcą sankcji na diamenty, Węgrzy w zasadzie nie chcą prawie wszystkich sankcji na energię, Niemcy mówią, że broń dostarczą, owszem, ale akurat w tym roku to już nie bardzo mogą. O co w tym wszystkim chodzi?
No to jest rzecz bardzo prosta. Proszę pamiętać, że Związek Sowiecki, a później Rosja, to były kraje właściwie zaprzyjaźnione z Europą Zachodnią. To znaczy następowała polityczna akomodacja. Nigdy nie było nastrojów antysowieckich i później antyrosyjskich.
Czasy się trochę zmieniły, panie profesorze. No przecież to, co robią w tej chwili Rosjanie, dzisiaj, kiedy my tu rozmawiamy, trwają, no może już przestały, ale rano były, naloty bombardowania Kijowa. I to nie bombardowania celów strategicznych, tylko osiedli mieszkaniowych. Oni też to wiedzą.
No wiedzą i nie wiedzą. To znaczy oni chcą wrócić do status quo ante, chcą wrócić do sytuacji poprzedniej, kiedy można robić interesy i dlatego się specjalnie nie natężają.
Profesorze, to nie jest tak przypadkiem, że tak, Unia Europejska jest nie skoro do pomocy Ukrainie. Unia Europejska traktuje nas pozatraktatowo i powinna nam dawno te pieniądze przyznać, ale nam jej nie daje. Po co my w niej jeszcze tkwimy? Nie ma pan czasami takich pomysłów, że lepiej to rzucić, wyjść?
Wie pan, jakbyśmy byli wyspą, jakbyśmy byli, mieli taki polski Commonwealth,
Jak Wielka Brytania,
to ewentualnie można by rozważać. Ale ponieważ ani jesteśmy wyspą, ani nie mamy jakiejś wspólnoty wielkiej, prawda, międzynarodowej, kontynentalnej i żyjemy między Niemcami a Rosją, wobec tego naszym interesem jest, i tu mówię absolutnie poważnie, naszym interesem jest zreformowanie Unii, ponieważ Unia taka, jaka jest, jest niewydolna, zideologizowana, upartyjniona i coraz bardziej, odważa się użyć tego słowa, coraz bardziej despotyczna.
No to Unia jest despotyczna i jakoś nie widać szansy specjalnie na zmianę tej sytuacji. Co ja od was, polityków PiS-u, co jakiś czas słyszę, nie, tu się zmienia, bo tu w Niemczech wygrają tacy, albo tu w Wielkiej Brytanii wygrają inni. Pamięta pan, jak tę wielką radość, jak konserwatyści brytyjscy przychodzili, zmieniali ugrupowania w Brukseli. To wszystko miało spowodować, że Unia się zmieni. Tymczasem Wielkiej Brytanii nie ma, a Unia się nie zmienia w każdym razie nie w tę stronę, w której pan by sobie tego życzył.
No, są oczywiście poważne trudności, ale to pokazuje, jak to ważna jest sprawa. To co, jaka jest alternatywa?
To ja pana pytam.
To znaczy, alternatywa jest taka, żebyśmy się na to godzili? Nie. No, trzeba robić to, co się
ale
da.
Ale może alternatywą jest to, co mówią czasami politycy Solidarnej Polski, za 2-3 lata zróbmy referendum. Czy my chcemy być w ogóle w tej Unii?
No to wracamy do tego, co mówiłem. No, jeżeli staniemy się wyspą i tak dalej, prawda? Natomiast póki co nie jesteśmy wyspą, więc jeszcze raz mówię, trudno jest Unię reformować, ale trzeba nie ustawać tych prób. Zwłaszcza, że pojawiały się różne okoliczności. Rzeczywistość jest, jak wiemy, płynna. Raz wygląda to bardziej różowo, innym razem mrocznie. No teraz trochę lepiej wygląda.
Lepiej?
No lepiej wygląda, no w tym sensie, że rząd pierwszy może powstać, prawda, i powstanie pierwszy rząd konserwatywny w Europie Zachodniej. Ze Szwedami nie do końca się udało, to też pokazuje, prawda, że szwedzcy demokraci co prawda odnieśli wielki sukces, ale do rządu nie wejdą, bo lewica niestety nie chce.
A co znaczy lewica niestety nie chce? To jest demokracja. Ja pana mam uczyć demokracji?
Gdzie, przepraszam, Unia Europejska, instytucje Unii Europejskiej...
Nie, mówię w Szwecji, proszę pana, nie w Unii Europejskiej.
To jest dokładna ilustracja tego,
ale na
co jest
ma polegać. Ej, ale przepraszam, bo ja tego nie rozumiem. Przypuśćmy, przełóżmy to na polski grunt. Załóżmy, że odbywają się dzisiaj wybory. PiS wygrywa, bo dostaje więcej głosów niż jakakolwiek inna partia, ale inne partie postanawiają się połączyć i tworzą razem rząd, który ma więcej głosów niż PiS, ma większość parlamentarną. Pana zdaniem to jest niezgodne z wolą wyborców? Niezgodne z demokracją?
No, jak to działa? Jakby wyglądała polska demokracja, gdybyśmy naśladowali Unię? PiS wygrywa wybory i następnie otacza kordonem sanitarnym całą opozycję. To znaczy żadnych funkcji parlamentarnych, żadnych komisji, nic. Prawda? Pełna władza w rękach większości. To jest model Unii Europejskiej. Mhm. I teraz jest taki kraj jak Szwecja, czy taki kraj jak Włochy, gdzie partie konserwatywne odnoszą sukces i co się okazuje, są pogróżki, prawda, wobec Szwecji,
dobrze,
wobec
Włoch.
No i niektórzy ulegają.
No i
Szwedzi ulegli, prawda? Bo, no nie wiem, boją się, może boją się jakichś rozruchów wewnętrznych.
A może po prostu kalkulują i stwierdzili, że nie opłaca im się awanturniczy rząd i lepiej dogadywać się z Brukselą.
No, jakieś tam kalkulacje mieli, ale jednak bez tego, bez tych szwedzkich demokratów nie będą w stanie rządzić. To będzie cichy wspólnik, tylko że nie... Cichy wspólnik, ale nie mieli tej śmiałości jednak, żeby postawić. Co panie Bruksela ma do wyborów, przepraszam?
Panie profesorze.
Tam, że to wyborcy wybierają, no bo a nie Bruksela.
No w Polsce, jak widać, wybrali.
W Polsce wybrali.
Wygrali. Dobrze, panie profesorze, ale ja nie o to pytam właściwie. Skoro, bo tak naprawdę ja zadałem inne trochę pytanie. Pan mówi, że pan nie jest zwolennikiem referendum. Pan nie jest zwolennikiem wyjścia z Europy, ale chce pan Europę zmieniać. Naprawdę widzi pan realną szansę na to?
No, każdy polityk, który działa, liczy, że to się uda. Jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym. Jeżeli nie w przyszłym, to inaczej to byłaby kapitulacja albo dostosowanie się.
A propos, no, każdy polityk, który działa, pan będzie kandydował w wyborach europejskich?
Ach, następny? To taki odległy termin.
Nie jest tak bardzo odległy.
Nie podjąłem żadnej decyzji jeszcze w tej sprawie, ale w każdym razie będę wszystko robił, co się da, żeby wzmocnić tę część konserwatywną w polityce europejskiej, bo jeżeli to się nie stanie, to ten despotyzm większości, który mamy teraz, to panoszenie się urzędników europejskich albo partii lewicowych w Europie będzie...
Panie profesorze, bo pan mówi cały czas, że Unia działa niedemokratycznie, no ale te Unie, w każdym razie ton polityczny, polityce unijnej nadaje Parlament Europejski, nadają rządy krajów członkowskich. No to jeżeli Europa jest lewicowa, jak pan mówi, to tak po prostu jest. Gdyby wszędzie rządzili konserwatyści jak w Polsce, na Węgrzech ci wspaniali konserwatyści, czy we Włoszech.
Coś pan kąśliwie mówi o tym.
Nie pan, jakby to panu powiedzieć, od czasów wojny na Ukrainie mam wrażenie, że sytuacja Węgrów staje się nieco bardziej problematyczna, bo gdy Orban prowadzi kontrowersyjną, to mówię bardzo delikatnie i też kąśliwie, politykę wewnętrzną, to jest jedno, natomiast gdy zaczyna mówić językiem niechętnym Ukrainie.
No dobrze, zostawmy Węgry. Pan mówi, pytanie pana jest takie, prawda? No widocznie Europa taka jest. Ja
widocznie
nie powiem,
taka jest.
No dobrze, jak pan weźmie wybory we Francji, Marine Le Pen w wyborach prezydenckich zdobyła 42%. Jest jeszcze lewica tam, która także ma duże wątpliwości odnośnie kierunku, jakim idzie Unia. Są jeszcze republikanie. Czyli jak pan policzy, to ludzie w zachodniej Europie, którzy są krytyczni wobec instytucji unijnych i kierunku, w jakim zmierza Unia, to tak do 50%.
Ale i jakoś ci ludzie nie mają większości.
Nie mają żadnego wpływu, ponieważ na to, co się dzieje, ponieważ ich przedstawiciele są wypychani z instytucji.
W Polsce też 50% ludzi nie chce głosować na PiS i jakoś tak się składa, że to nie oni rządzą, tylko PiS, bo ma większość.
Znowu pan...
Panie profesorze, to jest temat na zupełnie inną rozmowę, a ta rozmowa niestety już dobiegła końca.
No i znowu pan
i to przeze mnie
nie pozwala. Oczywiście to jest wszystko
tak,
pana.
Bardzo
ja tyle ciekawych rzeczy miał do powiedzenia.
Jaka szkoda, że pan nie mówił od początku te ciekawe rzeczy. Jak panu bardzo serdecznie dziękuję, państwu również kłaniam się nisko. Do widzenia.